Studio Radia Lublin, Elżbieta Det, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o harmonijnym życiu, o życiu, które wypływa z naszego szczęśliwego mózgu. Taki tytuł książki, która zainspirowała, jedna z książek, która zainspirowała nas do dzisiejszej rozmowy. Zatem czym jest tak naprawdę ten szczęśliwy mózg? Jak on wygląda, jak on funkcjonuje?
Myślę sobie, że warto zacząć od tego, że w związku z tym, że XX wiek przyniósł taką wielką specjalizację różnych nauk, to straciliśmy gdzieś z pola widzenia. Wszyscy ludzie, naukowcy, to, co jest takie holistyczne, takie ogólne spojrzenie na człowieka. Można to doskonale zobaczyć u każdego lekarza. Idzie się do gastrologa, no to on nas przebada tylko pod względem takim gastrologicznym. Na końcu dopiero, na przykład w przypadku tego gastrologa, jak niech będzie, jest pytanie, czy to może nie jest na przykład jakieś bóle brzucha albo wymioty psychosomatyczne, tak? Wynikające z tego, co się dzieje w naszej psychice. I w tym szczęśliwym mózgu chciałabym podkreślić, że warto spojrzeć na to tak holistycznie, że to nie jest jedno działanie, które możemy podjąć, żeby taki szczęśliwy mózg mieć, że trzeba spojrzeć na nas jako na całość. A my składamy się z naszego ciała, z naszych emocji, z naszej psychiki, z naszej duszy. I dopiero działając jakby na tych wszystkich obszarach, będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko, tak? I myślę sobie, że dopiero wtedy ludzie czują faktycznie takie spełnienie i mają takie poczucie, że to szczęście jest w nich.
Dusza jest niezbadana. To nie jest taki obszar, o którym naukowcy są w stanie powiedzieć, no, że na przykład jest, bo są tacy, którzy wykluczają jej istnienie. Ale no, nie jest to coś zbadanego, co można nazwać, określić, że taki jest ten plan duszy, że dusza na przykład dąży tylko i wyłącznie do dobra. To są takie zagadnienia filozoficzne, prawda?
Tak, nieproste, ale też ostatnio słuchałam doskonały wykład profesora De Barbaro o tym psychoterapia czy duchowość, tak? Psychoterapeuta czy duchowny, w którym właśnie jakby on podkreślał, że to wszystko się wzajemnie przenika. Że trudno postawić jakąś taką granicę w niektórych miejscach, co jest jednym, a co jest drugim. I powiedział, że największym zagrożeniem jest redukcjonizm. Redukcjonizm psychoterapeuty, który nie docenia tej naszej sfery duchowej i redukcjonizm duchownego, który na przykład nie docenia naszych problemów emocjonalnych.
Duchownego z jednej strony, a z drugiej strony duchowości szeroko pojętej, która się teraz, bardzo rozwija w różnych obszarach, różnych przewodników duchowych i tak dalej, samozwańczych, uzdrowicieli. Ludzie są zagubieni w tych czasach, poszukują w różnych źródłach.
Tak, i myślę, że chyba to jest właśnie taki nasz ból naszego czasu, że dużo jest znaków zapytania, ale też to, co znowu myślę, że najbardziej nam zagraża, to właśnie taki redukcjonizm, jakby próba zepchnięcia tego, co jest takie bardzo złożone, do jakichś prostych mechanizmów. W książce o neurogenezie właśnie też autor odwołuje się do tego, że te badania początkowe na mózgu zakładały bardzo zredukowany sposób patrzenia, że coś działa albo nie działa. Później okazuje się, że cały mózg jest tak złożoną konstrukcją, że nie wystarczy, że to wszystko jak nie wiem, chcieli patrzeć na to 50 lat temu naukowcy, okazuje się już teraz nieaktualne, bo wszystko jest tak ze sobą współgra, jest tak od siebie zależne, że nie ma często związków takich czysto przyczynowych, tak? Że zrób to, to będzie tak, zrób to, to będzie tak, bo jak zaczynamy wpływać na człowieka, to okazuje się, że wpływamy na różne jego rzeczy, tak? No, nawet w psychoterapii. To nie tylko jest tak, że działamy na dopaminę, tak? Ale działamy także na hormony stresu. Te hormony stresu działają na nasz układ współczulny i przywspółczulny, który działa na nasze serce. Że jakby to wszystko jest takim wzajemnym naczyniem powiązanym tego, co się u nas dzieje, że na przykład stresy psychologiczne objawiają się w ciele. Ten stres związany z bólem przewlekłym czy nowotworem sprawia, że mamy albo nie mamy chęci walki do życia, tak? I dlatego wszystko to, co próbuje nadać temu jakiś mechanistyczny program, mechanistyczną wizję, jest zawsze takie zredukcjonizowane i niewystarczające.
No właśnie, mówimy o tej duszy, mówimy o mózgu. Czy naukowcy już odnaleźli to miejsce, gdzie dusza nasza przebywa? Czy ona przebywa w mózgu? Czy z nim współpracuje? Jak to wygląda?
Nie słyszałam o takich badaniach, gdzie może przebywać dusza. Natomiast nawet samo to, jak naukowcy ustalali, gdzie są części mózgu odpowiedzialne za różne części ciała. Przełóżmy to na praktykę. U każdej osoby ten mózg jest inny. U każdej osoby ten mózg rozwija się w inny sposób. Jeżeli mamy osobę, która nie używała ręki, bo by miała ją przywiązaną, albo by ją straciła, to ten obszar w mózgu, który u większości osób odpowiada za czynności ręki, nie będzie już odpowiadał za czynności ręki, tylko za coś innego. Więc dlatego samo takie redukowanie, gdzie co w mózgu jest, okazuje się niesłuszne. Jak później się patrzy na to działanie mózgu, to okazuje się, że przy różnych czynnościach ten mózg ze sobą bardzo współpracuje. To nie jest tak, że czytając uruchamiamy tylko ośrodek odpowiedzialny za czytanie, tak? No bo biorą w tym udział ruchy naszych gałek ocznych, bierze w tym udział nasza kora przedczołowa odpowiadająca za myślenie, za logiczne łączenie, bierze hipokamp, który jakby to wszystko zapamiętuje. Okazuje się, że że ta metafora tego komputera jest o tyle nieadekwatna, że nasz mózg jest dużo bardziej złożony niż komputer.
Dużo bardziej, a jednocześnie możemy z nim bardziej pracować. Mówi się o harmonizowaniu półkul mózgowych. One się chyba podczas snu jakoś harmonizują. Mhm. Ja nie jestem naukowcem, nie znam się na tych dokładnych badaniach i funkcjonowaniu. Natomiast wchodzimy wtedy w odpowiedni stan alfa i te półkule się harmonizują, w związku z czym możemy zapaść w ten przyjemny obszar snu, gdzie dzieją się rzeczy czasami niezwykłe, ale zwykłe, bo śnimy, bo regenerujemy się, bo odpoczywamy.
Tutaj sen jest właśnie takim dobrym przykładem, że to, co się dzieje w mózgu podczas snu, to oprócz tego, że harmonizują się fale i to nie tylko dochodzi do tego, że te półkule zaczynają współdziałać, tak, to cały mózg wchodzi na inny sposób funkcjonowania. Te wszystkie informacje, które są w hipokampie, przechodzą do pamięci trwałej, tak? Niektóre rzeczy są właśnie wtedy jest intensywniej, niektóre szlaki przecinane, niektóre się tworzą, niektóre wzmacniają sny. Jeżeli patrząc na to pod względem znowu psychoterapeutycznym, często też nam mówią dużo rzeczy, tak? Jeżeli idziemy do psychoterapeuty, on często nas pyta o tym, o czym śniliśmy, bo często z tych snów możemy wnioskować to, co w naszej świadomości na tu i teraz jest niedostępne, a co pokazuje nam, co jest dla nas ważne, tak? A do czego nie mamy na tu i teraz bezpośredniego dostępu. I to znowu jest fascynujące, bo znowu tego się nie da jakoś zredukować do jakiejś wiązki, do powiedzenia, że to znaczy to i to, bo to są takie bardzo subtelne rzeczy.
Jakby Jung powiedział, ta dusza się wtedy odzywa w snach. Te sny pokazują, co nam w duszy gra. I oczywiście sami jesteśmy w stanie to zrozumieć, albo oczywiście z pomocą kogoś, ale myślę, że jeżeli pozwolimy sobie na taką uważność, jeżeli oczywiście pamiętamy sny, bo są tacy ludzie, którzy nie pamiętają snów i już zdarzają się takie osoby, to jeśli pamiętamy te sny, no to rzeczywiście możemy sobie pewne rzeczy uświadomić, tak? Mhm. I to są takie informacje płynące właśnie z mózgu czy z duszy?
Nie mam zielonego pojęcia, czy z mózgu, czy z duszy.
Albo ze współpracy jednego z drugiego.
Albo ze współpracy, tak.
Gdzieś z głębin. Mówiąc już językiem jungowskim, z jakichś głębin nieznanych, nieświadomych. Mnie się kiedyś, pamiętam, przyśnił marynarz, który przyniósł mi pewne dary z głębin oceanu. To już bardziej nie można było powiedzieć wprost. Ja oczywiście nie będę tutaj zdradzać, co on mi tam przywiózł. Natomiast to było bardzo, bardzo jasne i wręcz do odczytania też. Więc to jest taka sfera, w której się nie należy bać, tak? Tylko warto się jej przyjrzeć.
I warto się nad tym pochylić i myślę, że też terapeuci warto, żeby nie zapominali o tej sferze duchowości, że dla niektórych osób jest ona bardzo ważna i nie warto jej pomijać, tak? Warto zawsze o nią zapytać. Natomiast to, co to też jest istotne, żeby w to nie wchodzić butami, żeby jakoś nie ingerować, że to też, jak powiedział profesor De Barbaro, że ona jakoś, ta duchowość nasza też jest wpleciona w nas, tak? W naszą historię życia, w naszą osobowość, w naszą psychikę.
Rozmawiamy o szczęśliwym mózgu, o harmonijnym życiu. To jeszcze zatrzymajmy się przy tych snach. To jest taki moment, kiedy mózg odpoczywa, a nam się śnią koszmary, wojny. Odreagowujemy na przykład różnego rodzaju rzeczy, albo czasami też przewidujemy różne rzeczy, bo przecież pojawiają się takie sny, które nas informują o tym, co będzie. No zdarza się. Nie możemy temu zaprzeczyć, bo się zdarza. Co? W takim razie z takimi informacjami począć. Śnią nam się takie rzeczy właśnie straszne.
Myślę sobie, że to warto zawsze z kimś omówić i dlatego jeżeli chodzi o taką samoistną analizę tych snów, to byłabym zawsze ostrożna. Dlatego, że...
Chyba, że ktoś się zna.
Chyba, że ktoś się zna, ale to zawsze taki... To tak jak lekarz nie może wyleczyć się sama, albo psycholog nie może pójść samemu do siebie na psychoterapię, tylko potrzebuje relacji drugiej osoby. Dlatego sobie myślę, że jeżeli sami będziemy interpretować ten sen, to zawsze będziemy patrzeć przez własny pryzmat swoich schematów. Natomiast jeżeli powiemy to komuś, jeszcze najlepiej komuś, kto się na tym jakoś zna, jest z nami z jakiejś relacji terapeutycznej najlepiej, to wtedy mamy szansę zobaczyć coś innego. Czyli mówię trochę o tym, że ja mogę ten sen zupełnie inaczej zinterpretować niż mój terapeuta. I to, co powie mi ten terapeuta, być może będzie nawet cenniejsze, bo ja patrzę przez pryzmat jakichś swoich utartych schematów, tak? Swoich myśli, które gdzieś we mnie krążą i nie potrafię poza tego wyjść, bo to w jakiś sposób mnie ogranicza, tak? Natomiast on dzięki temu, że stoi z boku, może nadać temu świeżości. Może ja mogę nie mieć odwagi zobaczyć niektórych rzeczy, zinterpretować to w taki sposób, który na przykład zaburzy moją wizję siebie. Dlatego myślę sobie, że do zmiany to często potrzebny nam też jest drugi człowiek. I to też jest jakby jedna z tych rzeczy, które służy szczęśliwemu mózgowi, to okazuje się, że to relacje. Relacje i jeszcze raz relacje.
Mówimy o tym momencie, kiedy mózg odpoczywa, kiedy śpimy w nocy. Świadomie mówię, że w nocy, bo to jest taki czas, kiedy ten mózg się biologicznie najlepiej regeneruje. Więc ci wszyscy, którzy mają taki zmienny tryb pracy, pracują w nocy, mają gorzej, bo lepiej zdaje się zasypiać przed północą.
Tak, i to znowu wynika nie tylko z tego, że sobie ktoś tak ustawił, tylko to wynika z naszego ciała. Bo cały twór siatkowy, szyszynka, wydzielanie melatoniny związane jest z rytmem dobowym. I teraz znowu XX wiek sprawił, że wszystko nam się wywróciło do góry nogami.
Mamy światło, które może świecić do rana.
Dokładnie. I przez to nasze ciało nie jest tak dostosowane do tych wszystkich zmian. No i przez to my na tym tracimy. Ale to znowu, to co jest dobre dla mózgu, wynika też z tego, jak funkcjonuje nasze ciało. I myślę sobie, że to jest też taki ważny wątek, żeby zadbać o to ciało.
I Mówimy teraz o takiej dobrej sytuacji, nie chcę już celowo używać słowa idealnej, ale o dobrej sytuacji, kiedy ten mózg ma szansę odpocząć, kiedy dajemy mu szansę na sen o odpowiedniej porze, gdzie rzeczywiście te półkule się harmonizują, budzimy się, przypominamy sobie sen, który nam podpowiada pewne odpowiedzi na pytania, które w sobie nosiliśmy, tak też się może zdarzyć. I jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Aha, mamy ten moment, aha. I możemy z tego skorzystać. Zaczynamy dzień. Dzień pełen różnych wydarzeń, wyzwań. Może się pojawić coś takiego jak zaburzenie tej harmonii, która powstała. Jak sprawić, żeby po prostu harmonijnie żyć?
Mhm. Wiele osób, no to mówię, to na to składają się różne elementy. Przede wszystkim, żebyśmy umieli zadbać o to nasze ciało. Zaczynając od diety, bo niektóre rzeczy sprzyjają neurogenezie, tworzenie neuronów i temu, że czujemy się po prostu lepiej. Tak?
No to skupmy się na tej diecie, to jest bardzo, bardzo istotne. Rozmawiałyśmy poza anteną o naszych zainteresowaniach tym tematem. Jak odpowiednia dieta, jak ona powinna wyglądać, wpływa na szczęśliwy mózg i nasze harmonijne życie?
To jeszcze można powiedzieć właśnie, że ten szczęśliwy mózg to mózg, który cały czas się tworzy, który tworzy neurony, który jakby żyje i się odbudowuje, tak?
Czyli ma powera, ma odżywienie.
Tak. Natomiast taki mózg, który nie jest szczęśliwy, to w nim ta neurogeneza zamiera, tak? Neurony się nie tworzą i wtedy faktycznie spowoduje to spadek i naszego zaangażowania, naszych emocji, też naszej pamięci, zdolności poznawczych. Wtedy dodatkowo, jak mamy mniej energii, mniej zdolności poznawczych, te wszystkie wyzwania są dla nas dużo trudniejsze, gorzej sobie z nimi radzimy i to jest takie sprzężenie zwrotne, tak? Takie samo nakręcające się kółko. Co sprzyja neurogenezie, jakie produkty sprzyjają, to w badaniach pokazano, że to są kwasy omega-3, tak, o których też szeroko się mówi. Tutaj też jest rozróżnienie między ten dobry a zły cholesterol. No i znowu tu, do czego prowadzi redukcjonizm? Redukcjonizm prowadzi do tego, że w latach 50. Powiedziano, że cholesterol jest zły, no to usuńmy jego teraz całkowicie. No i sporo osób za tym poszło. I to nie sprawiło, że jakby było im lepiej, tylko gorzej, dlatego że wykluczając cholesterol, ludzie przerzucili się na węglowodany, na cukry. Prowadziło to do otyłości i innych poważnych jakby zaburzeń, też depresji, bo duża ilość cukru też sprzyja zaburzeniom, tak? Powoduje spadek neurogenezy.
O proszę, a tu by się wydawało, że sięgnij po cukier, dostaniesz strzał radości.
No tak, no i właśnie, i to jest, to tak samo kofeina działa. Kofeina także i alkohol powodują spadek w neurogenezie. No już nie mówię o alkoholu, który jest jakby toksyczną i faktycznie powoduje śmierć neuronów. Kofeina i cukier również, dlatego, że początkowo jest to tak jak w alkoholu, jak w każdych używkach, jest ten kop, natomiast nasz mózg nie jest do tego przyzwyczajony. Tej dopaminy dostaje za dużo, tej glukozy jest za dużo i później uruchamia różne procesy, żeby to wyrównać, które prowadzą do takich przykrych konsekwencji, tak? Do tego, że po alkoholu mamy kaca, do tego, że po cukrze generalnie, że biorąc się czujemy, że dopada nas często otyłość, która powoduje znowu szereg różnych zmian też w naszych hormonach. Hormony wpływają na nasz mózg. No i to wszystko znowu się tak zapętla. Więc i do tego właśnie prowadzi redukcjonizm. I co też jest ważne, że być może zmiana jednej z tych rzeczy, czy diety, czy dbania o własne ciało, czy o emocje, nie zadziała. Natomiast jak będziemy działać na wszystko razem, jak spojrzymy na siebie tak holistycznie, to wtedy mamy 100% szansę, że to nasze życie będzie szczęśliwe. A wracając do tej diety, to oprócz kwasów omega-3, to jest zielona herbata, kurkumina, borówki, jedzenie soi, rzęszeń, miłorząb dwuklapowy, witamina E, melatonina, morwa, I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które faktycznie sprzyjają tej neurogenezie i powodują, że nasz mózg funkcjonuje lepiej. Bo to, o to wszystko chodzi, żeby też dostarczyć mu, no on jest skomplikowany, więc potrzebuje różnych mikroelementów, różnych czynników, które sprawiają, że ma siłę funkcjonować. Mózg to jest 2% wagi naszego ciała, ale zużywa 20% energii, którą wytwarzamy.
O szczęśliwym mózgu, o harmonijnym życiu będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie licencji na życie. Liczymy na Państwa, jeśli Państwo chcą do nas napisać licencja@radiomyślnik.lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku.